Sponsorem odcinka jest Pracuj.pl. Witajcie, to jest podcast ZVZ, odcinek 140. Ja jestem Paweł Opedo, z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. To jest bardzo dużo sylab. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak to jest dla mnie trudne i skomplikowane?
Przepraszam, jakby ostatni raz widziałam ślub, więc jakby nie będzie się to chyba bardziej komplikować.
Nie będzie się tak już, wiesz, nakładać kolejne, ale mam wiele informacji w tej części takiej najwstępniejszej. Pierwsza informacja jest taka, że jestem głodny. Ale druga informacja jest taka, że jestem też zmęczony, dlatego zacząłem pić napój energetyzujący, więc jeżeli w trakcie odcinka tego podcastu będzie postępować dziwne zachowanie z mojej strony, no to znaczy, że piję napój energetyczny na pusty żołądek. To jest jedna informacja.
Bardzo mądrze.
Druga informacja jest taka, że mamy sponsora w tym tygodniu, Kasiu. Wiesz o tym, że nie jesteśmy tak biedni jak zawsze?
Ojej, to dla mnie zupełna nowość. Przyzwyczaiłam się do stanu biedy.
Wiem. Sponsorem w tym tygodniu jest Pracuj.pl. Po raz kolejny. To nie jest pierwszy raz, kiedy Pracuj.pl jest naszym sponsorem i w ogóle nie jest to pierwszy raz, kiedy współpracujemy z Pracuj.pl. I Pracuj.pl po raz kolejny w tym roku organizuje Jobicon. Jobicon to jest festiwal pracy, który oni robią. Więcej usłyszycie później, ale to jest w ogóle super impreza. Ja jestem, już zresztą mówiłem o niej w podcaście tak naprawdę i mówiłem w tym samym tonie, że jestem zaskoczony, jak interesująca może być impreza poświęcona rynkowi pracy i poszukiwaniu pracy, zwłaszcza dla osoby, która nie szuka pracy. W ogóle jestem niesamowicie zaskoczony tym, więc teraz tylko podam bardzo szybko daty, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany. Wrocław 8 października, Warszawa 10 października i Kraków 17 października. Wydaje mi się, że to jest logiczne, że przed imprezą w Krakowie trzeba troszkę odpocząć, przygotować organizm, wiesz, przystosować się troszkę i więcej o tym usłyszycie później w takim naszym segmencie reklamowym, gdzie powiemy trochę więcej, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby go nie przewijać, dlatego że to jest naprawdę bardzo ciekawa impreza, którą bardzo mocno polecam. I przy tej okazji trochę przypadkiem wyszło nam to, że dziś będziemy rozmawiać o rozwoju i sukcesie, czyli o rzeczach, od których jesteśmy ekspertami, jak wiadomo, zwłaszcza Kasia.
Tak, ja jestem po prostu ekspertką od sukcesu, na każdym polu, zwłaszcza finansowym.
Tak, ale zanim do tego przejdziemy, to będzie nasza część popkulturowa, więc jeszcze nie uciekajcie, jeszcze nie będzie o sukcesie. Najpierw będzie o brytyjskich serialach i niebrytyjskich serialach, więc zostańcie. Kto ma zacząć, powiedz mi? Dziś ty decydujesz, bo ja ostatnio tak, jak montowałem podcast, to się zorientowałem, że ja tak dyryguję. Teraz ty mów, teraz ja mówię, halo. Więc teraz ty możesz dyrygować, ja wypiję łyka jeszcze.
Dobrze, to ja powiem na początku, bo już dużo było twojego głosu, to niech teraz będzie mój. Obejrzałam sobie nowiutki serial na Netflixie, który po polsku nazywa się Wybory Peytona Howarda, a po angielsku nazywa się The Politician. I wydaje mi się, co chyba nie jest dziwne, że ten angielski tytuł bardziej pasuje do...
Chciałem teraz powiedzieć tylko, że tytuł polski brzmi Wybory Peytona Hobarta.
Hobarta? Tam jest B?
Tak.
Ale sekundkę, gdybym się nie pomyliła w czymś, to nie byłoby to, to bym nie była
tak,
ja.
Tak właśnie, więc ja tylko fakt czekuję na bieżąco, pojawia się taki fakt czekujący Paweł, który... Halo? Kasia popełniła błąd, ale tym razem niewielki, tylko jedna litera, więc...
No właśnie, dziękuję.
Poza tym pozwalamy ci żyć.
Dziękuję bardzo, poza tym ja myślę o tym serialu w... jakby w angielskim tytule, ponieważ ten angielski tytuł dużo lepiej pasuje do tego, o czym jest ten serial. A serial jest o tym, że właśnie Peyton Hobart, uczeń szkoły średniej, który jest adoptowanym synem niesłychanie zamożnej rodziny, postanawia, że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I to jest jego takie życiowe marzenie. On chce być prezydentem Stanów Zjednoczonych i całą swoją młodość, bo jest jeszcze w liceum, czyta biografię słynnych polityków, właśnie prezydentów. No i jednym z takich elementów, który się tutaj pojawia, jest konieczność zostania przewodniczącym szkolnego samorządu. I dlatego Peyton przystępuje do tych wyborów, ale nie przystępuje tak, jak byśmy sobie wyobrażali z naszego punktu widzenia, jak chodziliśmy do polskiej szkoły, że to po prostu, nie wiem, wywiesić się 3 plakaty i będzie po wszystkim. Czy obieca się, że nie wiem, że będzie godzinę dłużej trwała studniówka i wszyscy na ciebie zagłosują?
Nie mam pojęcia, ja nigdy nie byłem zainteresowany pełnieniem żadnej roli w szkole. Nie wiem, dlaczego ludzie byli. Nie mam pojęcia w ogóle. Nie wiem. To jest jakieś wyjaśnienie, że byłbym prezydentem Stanów Zjednoczonych, chociaż dzisiaj patrząc na Donalda Trumpa i jego tweety, ja po prostu jestem teraz fanem Donalda Trumpa, bo to jest taki meltdown w tym momencie. Absolutnie, po prostu tweety pisane co 15 sekund wielkimi literami. Ostatnio miał taki tryptyk, to jest mój tryptyk, wszystko w ciągu minuty. Pierwszy tweet, keep America great, wielkimi literami. Drugi tweet, make America great again, też wielkimi literami. Trzeci tweet, również wielkimi literami, presidential harassment. wszystko w ciągu minuty, wszystko Donald Trump, polecam Donalda Trumpa, więc jak zostać Donaldem Trumpem, trzeba być przewodniczącym w tym szkole, więc ja nie będę w takim razie. A ty byłaś przewodniczącą? Byłaś? Na przykład coś robiłaś? Skarbnikiem pewnie byłaś.
Nie, 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 co ty, nigdy, ale byłam wiceprzewodniczącą, byłam członkiem samorządu szkolnego, właściwie całe gimnazjum brałam udział w tych takich politycznych rozgrywkach samorządu szkolnego.
I to ci coś dało? To miało sens jakiś?
Wiesz co? Trochę tak, trochę robiłam to towarzysko, trochę robiłam to dlatego, że wydawało mi się, że to ma jakieś znaczenie, uwaga, nie ma. Trochę dlatego, że podobał mi się chłopak, który był przewodniczącym szkolnego samorządu, wiesz, takie typowe motywacje.
On teraz słucha podcastu i powie ojej.
Nie, ja myślę, że on wiedział. Dobra, wracając do serialu. No i pamiętam, nasz bohater bardzo chce zostać przewodniczącym szkolnego samorządu, a te wybory wyglądają trochę tak, że on ma własny sztab złożony ze swoich przyjaciół, którzy, nie wiem, robią badania opinii publicznej w tej szkole. Ma swoją dziewczynę, która po prostu zachowuje się trochę jak Barbara Bush i jest gotowa w każdej sytuacji stanąć ze swoim kandydatem. I żeby było jasne, to nie jest realistyczny serial, a właściwie scenarzystą tego serialu jest Ryan Murphy, czyli scenarzysta odpowiedzialny m.in. za serial Glee, ale też za American Horror Story, ale też za takie seriale jak Pose. Innymi słowy, jest to scenarzysta, twórca, showrunner bardzo wielu produkcji. No i on ma taki swój specyficzny styl opowiadania rzeczywistości, jest to taki styl takiego lekkiego albo bardzo dużego przerysowania. No w przypadku tego serialu mamy do czynienia z dosyć dużym przerysowaniem, więc większość tych postaci, z którymi się spotykamy, nie jest bardzo realistyczna. Ale tym, co jest najciekawsze w tym serialu, to ile rzeczy dzieje się naraz. To znaczy, żeby tutaj dać wam obraz, w pierwszym odcinku główny rywal naszego bohatera popełnia samobójstwo, a w kolejnych odcinkach zobaczymy próby morderstwa, otrucia, wyłudzenia, wyrzucenia z testamentu, wydziedziczenia, ucieczki, porwania. No autentycznie dzieją się tam rzeczy trochę kosmiczne. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony ta fabuła jest taka, że ja oglądałam ten serial i się cały czas zastanawiałam, ale o co tu chodzi? Ale czy to ma być komedia, czy to ma być dramat, czy to ma być groteska? I bardzo często miałam w tym serialu takie poczucie, że go się bardzo fajnie ogląda, ale on jest kompletnie bez sensu. I w sumie na czym się ta historia trzyma, to właśnie główni bohaterowie, te dzieciaki, które opisują scenarzyści, które z jednej strony są trochę przerysowane, a z drugiej strony borykają się z problemami, zwłaszcza z takimi problemami z emocjami, czy w ogóle ze znalezieniem jakiegoś swojego miejsca, czy szczęścia, czy odkreśleniem, jaka właściwie ma być ta ich przyszłość, z którymi można się utożsamiać, czy to jest się dzieciakiem, czy jest się już osobą starszą. Jest to serial bardzo, bardzo dobrze zagrane i jest tutaj kilka ról, które są naprawdę fenomenalne. W głównej roli występuje Ben Platt, czyli aktor, który jest znany głównie z występów na Broadwayu, i to jest bardzo dobre, ponieważ on w tym serialu śpiewa, a jest to chłopak z cudownym głosem i z cudowną interpretacją tego, co śpiewa. W jednej z długoplanowych ról występuje Jessica Lange, która zawsze, ilekroć występuje u Ryana Murphy, jest po prostu fenomenalna i tutaj jest tak samo. Gra babci jednej z bohaterek i jest to cudowna rola. I jest jedna rola, która mnie absolutnie zaskoczyła, a jest bardzo, bardzo dobra. Jest to rola Gwyneth Paltrow, która gra adopcyjną matkę głównego bohatera. I jest tak dziwna postać, która jest napisana...
Ale czekaj, mówisz teraz o postaci czy o Gwyneth Paltrow?
To jest właśnie, mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby ta postać napisana gdzieś na granicy tego, kim jest Gwyneth Paltrow i jak ona się prezentuje światu, a tym jakby wyobraża sobie kobiety z takich super wyższych sfer, które nigdy nie musiały pracować, scenarzysta. Jest to na przykład bohaterka, która zawsze mówi prawdę, ale to bardzo często jest są bardzo często okrutne rzeczy i ona je zawsze mówi na głos. Typu, że nie kochała swoich dzieci, albo że nie kocha swojego męża, albo że ma romans z kobietą, która pracuje w stajniach. No, tego typu rzeczy. A jednocześnie ta postać jest przez cały serial ubrana w takie płaszcze, peleryny, suknie takie szerokie, które niesłychanie przypominają to, co te suknie, w których Gwyneth Paltrow pojawiała się przez kilka lat na ceremoniach rozdania nagród. I ogólnie cały ten serial jest strasznie dziwny, ale najlepsze jest to, że oglądałam ten serial i traciłam trochę do niego sympatię, no bo jednak świetnie się to oglądało, te dwa dni mi zajęły te kilka odcinków, ale nie byłam w stanie złapać niczego, co by mnie tak do niego przywiązało. A potem następuje ostatni odcinek, który jest w ogóle przesunięty w czasie, w którym pojawiają się nowe postacie, nowe problemy i nagle znowu masz taki ładunek energii i myślisz sobie, no, to teraz będzie bardzo ciekawie. I to jest ostatni odcinek pierwszego sezonu, więc mam nadzieję, że będą kolejne, chyba zresztą to jest więcej niż prawdopodobne. Ale jest to dziwny serial i tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba bardzo lubić Ryana Murphy i jego sposób prowadzenia narracji, żeby się w tym odnaleźć. Przy czym w całym serialu jest jeden odcinek, który uważam, że rzeczywiście jest świetny, wybitny wręcz. To jest odcinek chyba piąty, który jest cały pokazany nie z perspektywy naszych głównych bohaterów, którzy tam się kłócą o te stanowiska i w ogóle zachowują się, jakby była to sprawa życia i śmierci, ale z perspektywy takiego przeciętnego chłopaka, który chodzi do tej szkoły i absolutnie nie obchodzi go ta cała polityka i te wszystkie przepychanki, wszystko to, co się dzieje jakby na pierwszym planie naszego serialu. No i to jest taki, moim zdaniem, bardzo dobry komentarz odnośnie tego, jak wygląda polityka z punktu widzenia bardzo wielu obywateli, których ona absolutnie nie interesuje i jak bardzo łatwo się dać wkręcić w to, że te rozgrywki polityczne stanowią centrum świata dla wszystkich, którzy są ich świadkami. A jak w rzeczywistości dużo osób po prostu się tym nie interesuje i ma jakby inne problemy, czy inną percepcję świata. Więc to jest trochę tak. Ja z jednej strony mogę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się ten serial oglądało i że to było bardzo przyjemne. Jest on sprawnie nakręcony, dowcipny, też ma swoje tam emocjonalne sceny, które są dobrze zagrane, a z drugiej strony nie mam zielonego pojęcia, czemu Ryan Murphy to nakręcił. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego Netflix dał na to pieniądze. I trochę nie wiem, czego się spodziewać dalej, więc tak trochę jestem w stuporze po tym serialu, bo...
Czyli trochę jak życie. Też trochę nie wiadomo, czego się spodziewać dalej i kto dał na to pieniądze.
Dokładnie.
Słuchaj, ja w ogóle ostatnio dowiedziałem się wiele o polityce, dlatego że oglądałem film na YouTubie. I to jest film na YouTubie na kanale Olfactory pod tytułem Q&A Bezdomni Bachory Lance. Liczyłem na to, że dostanę sequel najlepszego tytułu w historii polskiego YouTuba, czyli cytuję. Q&A, ideał faceta, żyć, dzieciństwo, praca, zwierzęta, również na kanale Olfactoria. W każdym razie w tym Q&A, które serdecznie polecam, bo dowiecie się w nim najstraszniejszych rzeczy, jakie można się dowiedzieć. Nie, bardzo specyficzny film, powiedzmy, nie? W każdym razie jedna z informacji, którą się dowiedziałem na temat pani Olfactory jest taka, że pani Olfactoria nie będzie nigdy politykiem, ani polityczką, dlatego że... Tak się odmienia? Nie wiem, nieważne. Ona ma twarde zasady moralne, a... wierzy, że wszystko, co było w House of Cards, to prawda. Więc jeżeli uważasz, że to była fikcja, to nie, to jest wszystko prawda. Ale wiesz, to w tym samym filmie też Olfactory mówi, że nie będzie lekarzem, dlatego że jej to nie interesuje, czy nie będzie lekarką, bo jej to nie interesuje, więc... Więc to specyficzny film. Ale, słuchaj, ja mam segue, dlatego że zapomniałem o tym zupełnie, ale zacząłem oglądać inny serial Ryana Murphy'ego, dlatego że pojawił się kolejny sezon American Horror Story. I pojawiły się już dwa odcinki widzieliśmy. Słuchaj, pamiętasz, że ten ostatni w ogóle sezon American Horror Story to był takim podsumowaniem i tam był koniec świata i szatan i w ogóle działo się wszystko i on łączył wątki z różnych sezonów i wszystko sugerowało, że on już będzie zakończeniem tego serialu, a teraz jest ciąg dalszy.
Ale czy to jest, bo z tego co ja zrozumiałam, to się dzieje w latach 80., czy mi się tylko
tak wydawało? Tak, teraz mamy American Horror Story 1984, który jest, tylko że wiesz jak to jest przy American Horror Story, tam nigdy nie wiesz, że, czy w połowie sezonu nie nastąpi jakiś zwrot i nagle się nie okaże, że to wszystko była tak naprawdę symulacja na statku kosmicznym przyszłości, tylko to jest symulacja lat 80. zbudowana przez rodzaj ludzki w 3000 roku, kierowany przez szatana czy coś takiego, więc bo tam zawsze jest tak, że ten twist następuje gdzieś w połowie sezonu. Jak dotąd to jest po prostu trochę parodia, a trochę konwencja slashera takiego z lat 80. I powiem szczerze, mam trochę mieszane uczucia względem tego serialu, dlatego że I one nie wynikają z tego, że coś jest z nim nie tak. To znaczy, on jest zrealizowany super. To on jest zrealizowany, jakby te nawiązania do lat 80. są tak celne i tak dobrze zrealizowane, że wręcz dziwnie się ogląda, że ten serial jest w 16:9, a nie w 4:3 takim telewizyjnym. Bo aż by się wydawało, że powinien mieć jeszcze, wiesz, takie uszkodzenie, jakby się go oglądało z VHS, nie? Bo jakby wszystko do tego pasuje, ale cały czas mam takie poczucie... Dlaczego ja to oglądam, a nie obejrzę po prostu slashera z lat 80. Bo w tym momencie oglądam coś, co tak mocno nawiązuje do slasherów z lat 80., a jednocześnie jakby nie, zdaje się nie dodawać zbyt wiele od siebie. Mhm. Bo pamiętasz, kiedyś omawiałem w podcaście taką grę, Until Dawn się nazywała. To był ekskluzyw na PS4, który był nawiązaniem do slasherów tych takich klasycznych, ale jednocześnie był ich trochę pastiszem, a trochę takim celnym komentarzem dotyczącym tego, jak w ogóle wygląda konwencja tego typu w kinie i co można z nim robić. I to on w ten sposób dodawał coś od siebie i sprawiał, że okej, to jest spojrzenie na te slashery, ale z pewnej perspektywy i trochę inaczej pokazanie ich. A tutaj wydaje się ten serial nie mieć zbyt dużo takiego komentarza na temat tego, czym są slashery, czy jakie miały, nie wiem, wpływ jaki miały na popkulturę, czy coś takiego, tylko po prostu twórcy odtwarzają slasher, nie dodając zbyt wiele od siebie, ale jednocześnie my jako widzowie wiemy, że oni tylko odtwarzają ten slasher, więc to, jak się dzieją te wszystkie kiczowate rzeczy w stylu lat 80., to mamy takie okej, one są kiczowate dlatego, że ktoś stwierdził, ej, zróbmy coś kiczowatego, a nie dlatego, że tak się wtedy je traktowało poważnie, więc wiesz, nie do końca wiem, po co ja to mam oglądać. W sensie to wszystko jest super, ale jednocześnie mam takie poczucie, okej, co to ma wnieść do tematu? Nie wiem za bardzo, co ma wnieść na tym etapie, ale mówię, obejrzałem dopiero dwa odcinki, więc jeżeli ktoś z was bardzo lubi slashery i chce zobaczyć, jak ktoś dziś bawi się po prostu w odtworzenie slashera prawie że 1:1 i w tych wszystkich konwencji i tych wszystkich kiczowatych zabaw, to polecam bardzo mocno. Ty nie widziałaś, jak rozumiem, bo ty chyba nie oglądasz American Horror Story w ogóle, nie?
Nie, jakby widziałam pojedyncze odcinki, ale jakoś nigdy mi nie złapało.
No, więc to tak bardzo szybko a propos tego, ale jeszcze obejrzałem Criminal, to jest serial, chciałbym powiedzieć Netflixa, ale nie jestem pewien, czy on jest zrealizowany przez Netflixa, czy kupiony. Czy ty wiesz o tym coś więcej?
Wydaje mi się, że on został właśnie zrealizowany przez Netflixa w różnych krajach. Takie mam wrażenie, ale nie chcę
Słuchaj,
mówić.
No to jest bardziej skomplikowane. Słuchaj, bo Criminal to jest serial, który ma swoje takie podseriale, więc jest Criminal Wielka Brytania, Criminal Francja, Criminal Niemcy, jest też Hiszpania i tego ostatniego jeszcze nie obejrzałem, ale obejrzałem te trzy pierwsze, o których mówiłem i one są realizowane jakby z aktorami z danego kraju, to są trzyodcinkowe takie segmenty w języku z danego kraju i tak dalej, ale wszystkie są realizowane w tym samym miejscu. Masz ten sam widok z okien, te same pomieszczenia, więc to kompletnie rozwala w ogóle tą całą iluzję, bo wiesz, jak oglądasz, to nie jest krótkie, to są trzy odcinki, więc oglądasz tą Wielką Brytanię, za chwilę oglądasz Francję i mówisz, teraz jesteśmy we Francji, ale to, za oknem mamy ten sam widok z Londynu gdzieś tam jakiś, nie? I ja tak, co się dzieje w ogóle, o co chodzi? Nie wiem, czy w Londynie nie ma innego miejsca, w którym można by zaaranżować, wiesz, areszt, czy nie wiem, o co chodzi, bo to, zwłaszcza, że te miejsca są dość charakterystyczne, wiesz, to nie jest tak, że, nie wiem, że tu, wiesz, inaczej ustawisz kamerę i wygląda inaczej. Nie, masz tam tak charakterystyczne jakieś wzory dziwne na ścianach i tak dalej, że tak masz, co się dzieje, nie? Więc to jest dziwna rzecz, ale ogólnie konwencja tego serialu i jakby cały pomysł jest dość dziwny, bo mamy trzy odcinki za każdym razem i te trzy odcinki są odbywają się praktycznie w jednym pomieszczeniu plus korytarz, tak? Dlatego, że mamy takie pomieszczenie do przesłuchań, drugą część tego pomieszczenia, które jest za weneckim lustrem, no i mamy, zawsze zaczyna się w ten sposób, że odbywa się przesłuchanie jakiejś tam osoby w związku z jakąś tam sprawą. I serial w ogóle nie wychodzi na zewnątrz, nie wychodzi poza ten budynek. Mamy jeszcze automat z kawą, gdzie raz na jakiś czas ci policjanci czy czasem ci aresztowani, nie wiem, idą sobie kupić batonik, czy coś takiego. Więc wszystko się odbywa w takim niewielkim obszarze, więc wszystko tak naprawdę opiera się na aktorach i na przeprowadzaniu rozmów między nimi. Nie mamy żadnych flashbacków, nie mamy żadnych... nic jakby zewnętrznego się nie pojawia w tej sytuacji całej. Druga rzecz jest taka, że ten serial... To jest tak, jakby się nagle nic tego nicowego oglądało 3 dni z życia śledczych w danym miejscu, bez żadnego kontekstu? Przedstawienia ich w kontekstu wejścia i tak dalej, i tak dalej. Więc dostajemy postaci, które masz wrażenie, że jakbyś zaczęła oglądać jakiś serial w połowie. Są jakieś wątki między nimi, jest jakaś relacja, ale nie dowiadujemy się, jak ona jest, musimy ją wyciągnąć z kontekstu i podobnie się urywa, po prostu nie dostajemy końca tych wątków i to jest jakby intencjonalne. Wiesz, wpadamy, dostajemy jakąś tam fragment jakiejś historii, co jest paradoksalnie ciekawe, bo musimy trochę z kontekstu wyciągnąć, o co w ogóle chodzi i potem zostajemy z tym jakby opuszczamy serial, nie wiedząc, jak to się skończyło i możemy się tylko domyślać, co dalej się z tymi postaciami działo. Więc to są rzeczy, które są nietypowe, zwłaszcza, że dodatkowo to, że serial jest oparty tak mocno na aktorach i na nagraniu i tak dalej, sprawia, że zaskakująco mocno trzyma w napięciu, dlatego że wiesz, siedzimy w tym jednym pomieszczeniu, zamknięci, to jest oczywiście atmosfera taka, no wiesz, ludzie zamknięci w niewielkim pomieszczeniu zadają sobie pytania i są nagrywani przez cały czas, no to automatycznie ci buduje, wiesz, buduje atmosferę albo zagrożenia, albo nagrywania podcastu, to są tylko dwie opcje możliwe w tym momencie.
To są dwie opcje życiowe, tak.
Plus dodatkowo ten serial się łatwo ogląda w takim znaczeniu, że to jest serial dobry do oglądania, tak wiesz, jak robisz coś innego. No bo wiesz, nie zaskoczy cię nagle zmianą scenerii, albo scenografii, albo w ogóle nową postacią, która się pojawi, bo masz ludzi, którzy siedzą w pomieszczeniu, możesz tego słuchać w zasadzie jak słuchowiska niemalże. Przy tym jednocześnie, jak się obejrzy kilka odcinków, to zaczynasz łapać, że to, co jest jednocześnie tą oryginalną stroną tego serialu, jest jednocześnie jego największą wadą, dlatego że jest dość ograniczona ilość rzeczy, które możesz robić, zamykając kilku aktorów w jednym pomieszczeniu. Więc w pewnym momencie zaczynasz domyślać się, co zdarzy się w każdym odcinku, bo zaczyna się robić przewidywalnie, dlatego że wiesz, że jeżeli jakaś rzecz się wydaje oczywista na początku, to na pewno znajdzie się tam jakiś twist, który okaże się, że sprawi, że okaże się, że coś zupełnie innego tak naprawdę nastąpiło, i w pewnym momencie zaczyna być tak, że te twisty, wiesz, odgadujesz, zaczynając oglądać odcinek, bo po prostu wiesz, że okej, to na pewno nie będzie tak, jak się wydaje, więc musi być jakiś twist i nie zawsze się oczywiście udaje odgadnąć, ale bardzo często jest tak, że te twisty się wstają bardzo szybko oczywiste, więc tylko siedzisz i czekasz, aż śledczy dojdą do punktu, w którym jesteś tak naprawdę, nie? Więc to sprawia, że... Inaczej, polecam oglądać ten serial, naprawdę to jest fajny pomysł, trochę, mówię, ma wad, dużą wadą jest to, że jakby jest nagrywany w tym samym miejscu, ale róbcie sobie przerwy, obejrzyjcie sobie na przykład tą Wielką Brytanię i zróbcie sobie miesiąc przerwy, zanim sięgniecie po kolejny, bo to jest trochę jak z czytaniem Usagiego, nie? W pewnym momencie, jak bingujesz Usagiego, to taki komiks z Króliku, nieważne, nie słuchajcie.
Nie, to w pewnym momencie się orientujesz, znaczy,
czytajcie, tak, ale w pewnym momencie się orientujesz, że wszystkie te historie są do siebie same. W pewien sposób podobne, więc trzeba sobie robić przerwy, nie? To jest to samo. W momencie, w którym najlepiej sobie obejrzeć z danego kraju, przestać oglądać, aż się zapomni, jak wyglądały pomieszczenia w tym serialu i potem sięgnąć po kolejny sezon i myślę, że wtedy będzie super. W brytyjskim występuje David Tennant, więc podejrzewam, że masz w planach obejrzeć. I David Tennant jest świetny, w sensie w graniu takiego totalnego creepa jest naprawdę świetny. I jest też Hayley Atwell, która grała jak się nazywała? Agentkę Carter.
Agent
Carter. Tak, więc jest super, w ogóle jest kompletnie inna. Jest, bo gra taką dziewczynę gdzieś tam z jakiegoś, nie wiem, południowego Londynu czy czegoś takiego, która się ubiera na kolorowo i ma przefarbowane włosy na różowo. I ja przez chwilę miałem wrażenie, że w ogóle to jest, jak się nazywa aktorka, która grała Rose w Doctor Who? Nie przypomnę sobie teraz. Billy Piper. Przez chwilę miałem wrażenie, że Billy Piper w ogóle, wiesz. I dopiero po chwili się zorientowałem, bo tak bardzo jest różna od tej roli, którą grała w Agentce Carter, czy w Avengersach, czy w Kapitanie Ameryce. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra. Więc jeżeli chodzi o aktorstwo, to różnie bywa w tym serialu, ale zasadniczo jakby to się opiera na aktorach, budowaniu napięcia i tak dalej, więc polecam, ale róbcie sobie przerwy pomiędzy tymi różnymi segmentami.
No to w takim razie już chyba wszystkie nasze kulturalne przeżycia tego tygodnia mówiliśmy i to znaczy, że czas na tą część, w której będziemy mówili o rozwoju, sukcesie i pieniądzach. Zostańcie z nami.
Tak, zostańcie z nami, teraz zostało nam tylko jedno, osiągnąć sukces. Halo. Przerywamy podcast, żeby opowiedzieć wam o najfajniejszej firmie na świecie, dlatego że sponsorem ZVZ w tym tygodniu jest Pracuj.pl i, jak być może wiecie, to nie jest nasza pierwsza współpraca z Pracuj.pl, dlatego że oni są super. I mówię tutaj zupełnie szczerze, bardzo czekałem na tę współpracę, dlatego że z żadną firmą nie współpracowało mi się tak dobrze jak z Pracuj.pl, a dodatkowo organizują oni pewną bardzo fajną rzecz, o której bardzo miło mi będzie powiedzieć. Mowa o festiwalu pracy Jobicon, o którym już kiedyś zdarzyło mi się mówić w podcaście, a który jest tak fajny, że organizują go już drugi raz w tym roku. Moi drodzy, wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu 8 października, w Warszawie 10 października i w Krakowie 17 października. I jeżeli wydaje wam się, że coś, co nazywa się festiwalem pracy, na pewno jest nudne, to nic bardziej mylnego. Bo tak, z jednej strony oczywiście możecie tam spotkać masę potencjalnych pracodawców i sprawdzić setki różnych ofert pracy, ale też na przykład trafić na wystąpienia różnych ciekawych gości. Na przykład w tym roku w programie jest Dorota Wellman albo Janina Daly. Janinę znamy i pozdrawiamy bardzo serdecznie. Janina, polecamy cię, więc jeżeli zrobisz coś złego albo skaszanisz tę robotę, to będzie na nas, więc pamiętaj. Nie, Janina nas nie słucha tak naprawdę. W każdym razie na Jobiconie znajdziecie też coś takiego jak symulowane rozmowy rekrutacyjne. Możecie przeprowadzić taką rozmowę rekrutacyjną na niby z ekspertem, a potem dowiedzieć się, jak wam poszło i co moglibyście ewentualnie poprawić. I dzięki temu potem w takich sytuacjach wypadać lepiej. Wszystko to jest świetnie zorganizowane i, co ważne, zupełnie darmowe. Wystarczy, że wejdziecie na stronę zvz.pl/jobicon. Rubicon i pobierzecie darmowy bilet. Więc jeszcze raz zapraszamy do Wrocławia 8 października, do Warszawy 10 października i do Krakowa 17 października. Szczegóły, co będzie dostępne, co będziecie mogli zobaczyć, kogo będziecie mogli spotkać i tak dalej znajdziecie na stronie zvz.pl/jobicon. Link też będzie w opisie podcastu. Jeszcze raz dziękujemy za sponsorowanie tego odcinka i jeszcze raz polecamy Pracuj.pl i pozdrawiamy wszystkich, bo to są fantastyczni ludzie. Ja lubię z nimi nawet rozmawiać, tak po prostu. Nie wiem, czy oni lubią ze mną rozmawiać, pewnie nie. Ale pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz podziękowanie dla Pracuj.pl za sponsorowanie tego odcinka. Słuchaj, powiem ci jedną rzecz. Ja jestem zaskoczony.
Tak?
Bo zaproponowałaś temat o sukcesie i rozwoju.
Tak.
Znamy się wiele lat. Nie spodziewałem się tego, muszę ci przyznać. To jest ostatnia rzecz, której się spodziewałem. Myślałem, jakbyś mi zaproponowała, że hej, może porozmawiamy o grach wideo w tym tygodniu. To powiem ci, że byłbym mniej zaskoczony, nie?
A wiesz co, powiem ci, dlaczego go zaproponowałam. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ostatnio bardzo dużo myślę nad tym, czym jest sukces.
Nad osiągnięciem sukcesu.
Nie, wiesz co, właśnie to jest ciekawe, dlatego że ostatnio złapałam się na tym, że wydaje mi się, że w pewnych kategoriach, w których chciałam odnieść sukces, go osiągnęłam. A jednocześnie wcale tego nie czuję, więc zaczęłam się zastanawiać, jaka jest moja definicja sukcesu, skoro niby mam coś, co zawsze utożsamiałam z sukcesem, a w ogóle nie czuję z tego satysfakcji. I czy satysfakcja jest koniecznym elementem sukcesu? A z kolei kwestia rozwoju, o której też myślałam, wynika z tego, że bardzo dużo teraz patrzę na moich znajomych, którzy trochę zaczynają zmieniać swoje podejście do tego, jak pracują i bardzo często zmieniają, w ogóle się przekwalifikowują w pracy. I też jakby trochę zaczęłam się zastanawiać nad tym, że bardzo dużo właśnie mówi się o sukcesie i rozwoju, ale niekoniecznie się go definiuje, czy niekoniecznie umiemy sobie sami tak, wiesz, powiedzieć, okej, to jest dla mnie rozwój, to jest dla mnie sukces. Ilekroć próbujesz złapać te dwie kategorie w jakiś sposób, to one bardzo często albo wymykają, albo wszyscy zakładają, że wiemy, co to jest rozwój, co to jest sukces, do widzenia państwu i teraz będziemy tylko powtarzać w kółko, co trzeba zrobić, żeby ten sukces osiągnąć. Mhm. Więc stąd się wzięły jakby moje refleksje, zwłaszcza też na przykład nad kwestią rozwoju, bo mam wrażenie, że bardzo dużo osób traktuje rozwój po prostu jako równoznaczny z to ja pójdę na studia podyplomowe. A są takie rzeczy, którymi się zajmujemy w życiu, gdzie nie ma żadnych studiów podyplomowych, żadnego papierka, który możemy zdobyć, a rozwijać też się trzeba.
Ja ogólnie uważam, że pójście gdziekolwiek to jeszcze nie jest sukces. W sensie sam fakt pójścia, wiesz, do pracy albo pójścia na studia, to jest tylko takie coś, co fajnie brzmi na papierze, ale tak naprawdę to, co z tym potem zrobimy i co tam osiągniemy w środku, to jest dopiero to coś, co może sprawić, że możemy mówić o sukcesie jakimś albo jakimś rozwoju, nie? Bo zwłaszcza mam wrażenie, że pójście na studia, bo o ile, okej, pójście do pracy, no to już przynajmniej, wiesz, tą pensję dostajesz, nie? Czy coś takiego i już jesteś na jakimś tam etapie. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach sam fakt kształcenia się to jeszcze nie jest coś, co... To jest pewne, jakby pójście w kierunku zdobycia pewnego narzędzia do osiągnięcia jakiegoś tam sukcesu. Bo w ogóle rzucamy na lewo i prawo słowo sukces, a to jest faktycznie takie coś, że po pierwsze to jest w ogóle strasznie kiczowate, bo jak ktoś mówi dużo, wiele razy używa słowa sukces, to mi się kojarzy, wiesz, z coachingiem motywacyjnym, takim tego gorszego rodzaju, gdzie ktoś ci mówi, że masz osiągnąć sukces, a najlepiej to kup jego e-booka, to się dowiesz jak. Ale w ogóle jedna rzecz mi się skojarzyła a propos tego, co mówiłaś, a propos tego, że nie czujesz satysfakcji, albo wiesz, jakby ta droga, jak osiągasz sukces, to niekoniecznie czujesz, że okej, to jest ten punkt, w którym osiągnąłem sukces, nie? Słyszałem ostatnio fragment takiego, no powiedzmy, wystąpienia Alana Wattsa, to był filozof taki brytyjski, który opowiadał o, to zupełnie czego innego dotyczyło niż nasza dzisiejsza rozmowa, bo on opowiadał o roli, powiedzmy, istoty w rzeczywistości, coś takiego, w sensie świadomości, świadomej istoty, i on powiedział coś takiego, że nasze zmysły jakby zawsze sięgają w różne strony, we wszystkie strony dookoła. I ponieważ sięgają we wszystkie strony dookoła, ale tylko kawałek, w sensie na przykład, wiesz, jeżeli patrzysz na coś, co jest większe od ciebie, to możesz to objąć wzrokiem tylko do pewnego momentu, tak samo na coś, co jest mniejsze, możesz do pewnego momentu, i tak dalej, to sprawia to takie wrażenie, że mamy iluzję, poczucie iluzji, że jesteśmy w centrum wszystkiego, dlatego że wiesz, wszystkie nasze zmysły sięgają kawałek we wszystkie kierunki, więc wydaje nam się, że jesteśmy w centrum, ale każda istota tak ma, to znaczy każda istota, patrząc dookoła siebie, widzi pewną odległość i ma wrażenie, że jesteśmy w centrum. I mam wrażenie, że troszkę inaczej, troszkę podobnie jest w takim, wiesz, życiowej ścieżce rozwoju, kariery, czy czegokolwiek innego, wiesz. Masz trochę rzeczy, które są twoimi wspomnieniami, doświadczeniami, które pamiętasz, które są za tobą, i trochę rzeczy, które masz w planach, które są twoimi celami i tak dalej, przed tobą. I to jest tak, że w momencie, w którym coś jest twoim celem i masz to w perspektywie, wiesz, widzisz to przed sobą jakby, no to czujesz, że to jest twój cel. Ale w momencie, w którym dotrzesz do tego miejsca, które, wiesz, wcześniej było twoim celem, no to ono już nie jest twoim celem. Ono jest momentem, w którym jesteś teraz i w którym się czujesz naturalnie, no bo wiesz, wszystko, co do niego doprowadziło, doprowadziło małymi kroczkami. Jak patrzysz na coś, co jest twoim celem, patrzysz na to coś, co definiujesz jako sukces jakiś, czy coś, co chcesz osiągnąć, no to wydaje ci się jak taka wielka góra, wiesz. W momencie, w którym ta wielka góra, wiesz, jest na twoim horyzoncie, no to wydaje się wielką górą. Tylko, że to tak naprawdę nie jest góra, która jest zakończeniem, tylko za tą górą jest kolejna wielka góra, więc jak już będziesz na tej pierwszej, no to patrzysz już na kolejną, więc mam wrażenie, że stąd się bierze to, że nie myślisz, okej, okay, to już jestem w tym miejscu, gdzie osiągnąłem sukces. Nie, bo stopniowo stało się to dla ciebie czymś zupełnie naturalnym i zupełnie inaczej się patrzy na taką, wiesz, górę, która stoi daleko, a i zupełnie inaczej w momencie, w którym wiesz, że to jest tak naprawdę tylko jakiś tam krok w dalszym życiu, a potem umierasz.
Tak, to znaczy, wiesz co, tylko jest jedna kwestia, bo ja zanim zaczęliśmy nagrywać, przejrzałam sobie bardzo dużo różnych definicji sukcesu, a w ogóle definicji sukcesu jest chyba tyle, ile ludzi, którzy osiągnęli sukces.
Ja uważam, pamiętasz, widziałaś mema, którego wrzuciłem na nasz fanpage, że jak czytasz swoją własną książkę. Chciałbym tak. Teraz zrobić taki sam obrazek, tylko z napisem, podpisem Kasia czyta definicję sukcesu.
No i zwróciłam uwagę, że bardzo dużo osób, które osiągnęły sukces, czy to sportowców, czy to przedsiębiorców, czy to, nie wiem, polityków, zwraca uwagę na kilka takich aspektów związanych z sukcesem i z jednym...
Po pierwsze, musisz być przewodniczącym klasy. To wiemy już.
Powiem, że musi być przewodniczącym samorządu szkolnego, no ale jednym z nich jest fakt, że osiągnęło się pewien dobrobyt finansowy. To się bardzo często pojawia i ogólnie pieniądze to jest ważna rzecz w sukcesie, a właściwie dobrobyt. Podejrzewam, że nie musisz być bardzo bogaty.
Możesz mieć złoto, no to... na przykład, a nie pieniądze, a nie banknoty.
No na przykład, albo diamenty na przykład. Nie, to nie musi być gotówka. Kolejna rzecz to podziw i takie uznanie od innych, prawda? To znaczy to poczucie, że inni, jakby nawet jeśli sam sobie nie wyznaczyłeś tego miejsca człowieka sukcesu, to inni cię widzą w tej przestrzeni.
No to my.
To my, to zdecydowanie my. Kolejna rzecz to pewne poczucie szczęścia i takiej satysfakcji. Właśnie to satysfakcja jako bardzo istotny element. Czyli jakby nie można osiągnąć sukcesu, nie czując, że się osiągnęło sukces. Ewidentnie jakby to jest jedna z tych elementów, które się tutaj powtarza. I ostatnia rzecz, która do mnie bardzo przemawia, chociaż wydaje się być też takim elementem, który ludzie dodają, żeby nie wyszło, że są egoistyczni, to znaczy możliwość zrobienia czegoś dla innych i wpłynięcia na życie innych ludzi. Co jest o tyle problematyczne, że tak naprawdę oznaczałoby to, że tylko bardzo niewiele osób może odnieść sukces, bo tylko bardzo niewiele osób robi w życiu, które realnie mogą wpłynąć na życie innych ludzi. No, jakby łatwo mówić politykom czy biznesmenom, że wpływają na życie innych ludzi, może trochę dziennikarzom. No, ale przecież to nie znaczy, że sukces jest ograniczony tylko do osób, których działania realnie wpływają na, nie wiem, na dobrobyt tłumów, czy ich działania są w ogóle dostrzeżone przez jakiś szerszy grupę, znaczy, tak? Bo to by właściwie...
Wydaje mi się, że ten ostatni punkt wydaje mi się kompletnie nie pasować do tej całej reszty, ale staram się go jakoś definiować tak, żeby spróbować zrozumieć, co autor miał na myśli. Mam wrażenie, że to może trochę chodzić o taką, wiesz, wpływowość, że od ciebie zależy, że jakieś tam grono ludzi świadomie albo jakby dzięki twoim działaniom, czy w jakiś sposób jest, wiesz, zależnych od ciebie, że to, co robisz, wpływa na innych ludzi w jakiś sposób. Niekoniecznie chodzi o, wiesz, o filantropię czy coś takiego, tylko właśnie o takie coś, że to nie jest tylko to, że okej, okay, że ja sobie żyję i nic więcej, nic z tego nie mam, tylko że, wiesz, jestem tak bogaty, że mogę potencjalnie coś zrobić z innymi ludźmi i oni jakby nie będą mieli na to, mam na nich wpływ, czy coś takiego. Chociaż to mi się znowu wydaje troszkę powtarzające się z tym punktem, tam było o podziwie, czy o czymś takim było wcześniej, też wspomniałaś, nie? Był taki
tak,
ten...
o podziwie i szacunku.
Więc wydaje mi się, że to trochę jest tożsame w pewien sposób, albo zdałoby się to połączyć w jednym, więc też nie do końca wiem, co autor miał na myśli.
Znaczy, ja mam takie podejrzenie, że to może być jeszcze taki kulturowy wentyl bezpieczeństwa, który jest bardzo popularny, no zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje taki jakby, istniał kiedyś taki system odpowiedzialności ludzi najbardziej zamożnych, na zasadzie, okej, jeśli jesteś bardzo, bardzo zamożny, to niestety nie możesz przechulać wszystkiego na podwórze kosmiczne, tylko wypada ci oddać coś społeczności, dlatego bardzo dużo osób, które osiągnęły sukces finansowy, nie wiem, sponsorowało artystów, budowało filharmonię, dobudowywało bibliotekę na wyższej uczelni, czy miało jakieś organizacje charytatywne, właśnie dlatego, że jakby to pomaganie innym ludziom i oddawanie części swojego majątku na cele charytatywne, no było wpisane w taki pewien kodeks. Jeśli już osiągnąłeś sukces, to musisz się podzielić ze społecznością. Trochę właśnie moim zdaniem na zasadzie takiego wentyla bezpieczeństwa, żeby ci ludzie nie wydawali wszystkiego na siebie, na podróże kosmiczne, czy na coś w tym stylu.
Teraz zobacz, dożyliśmy takich czasów, gdzie wydanie wszystkiego na podróże kosmiczne byłoby prawdopodobnie najlepszą rzeczą dla ludzkości, którą można zrobić na tym etapie, wiesz.
Znaczy nie, ja trochę piję do Bezosa, prawda, który sobie buduje własną rakietę, tak, bo nie jest w stanie wymyślić, na co mógłby wydać swoje pieniądze. Ale jednocześnie, wiesz, właśnie wydaje mi się, że ten element satysfakcji jest bardzo, bardzo kluczowy. To znaczy, przynajmniej tak mi się wydaje, tak jak myślę o samej sobie, o elementach, które mogłabym uznać za związane z sukcesem, no to ten moment, w którym zaczyna się czuć satysfakcję z tego, co się robi, wydaje mi się dosyć kluczowy. Ale z satysfakcją jest trudno. Nie wiem, jak ty tak masz, ale trochę to, jak ty mówiłeś, że właśnie, że to im dłużej poświęcamy pracę jakiemuś celowi, tym trudniej nam zrozumieć, jak duża odległość nas dzieliła od niego i tym bardziej staje się to jakby centrum naszego życia, w związku z tym staje się to naturalne i proste. No a z drugiej strony, to nie jest fajne nie czuć satysfakcji, tak? Bo po coś to robimy. Ale kompletnie nie mam pomysłu na, że się tak wyrażę, ćwiczenia z satysfakcji.
Wiesz co, to według mnie, w sensie w mojej głowie jest taki podział na dwa rodzaje satysfakcji. Taki boost satysfakcji jednorazowy i taką stałą satysfakcję, nie? W sensie ten boost w momencie, w którym okej, osiągnąłem coś i wiesz, wygrałem te wybory na tego przewodniczącego i teraz się cieszę w tym momencie, a za chwilę już to będzie okej, no już wygrałem, już teraz trzeba żyć dalej, nie? Więc to jest ten taki, wiesz, ten moment osiągnięcia danego celu jakiegoś, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest ten taki, taka satysfakcja, wiesz, w momencie, w którym, nie wiem, siadam i nagrywam film na YouTubie i wrzucam ten film i dostaję pozytywne komentarze, albo coś tam tworzę i z tego, co tworzę, powstaje coś pozytywnego, albo wiesz, wrzucam odcinek podcastu i widzę, że on ląduje gdzieś na topce w iTunes, no to czuję za każdym razem satysfakcję, mimo że jakby za każdym razem to się powtarza. Ale to jest taka, wiesz, taka jakby stała satysfakcja polegająca nie na osiągnięciu jakiegoś celu, który sobie dawno temu postawiłem, no bo to jest, wiesz, no trudno powiedzieć, że wypuszczenie kolejnego odcinka co tydzień jest jakimś osiągnięciem niesamowitego celu, no to już jest trochę rutyna na tym etapie naszym. Ale jednocześnie jakby sam fakt tego, że to istnieje i to działa i to się pojawia, jest tym takim czymś, co sprawia, że dobrze się czuję robiąc to, wiesz, tak bardzo ogólnie, nie? Ale faktycznie to nie jest w moim życiu jakieś takie bardzo częste to poczucie, że okej, tu sobie postawiłem cel zrobienie tego i tego i czuję jakąś tam satysfakcję w momencie osiągnięcia tego celu. Wydaje mi się, że również dlatego, że ja podejście mam takie, że nawet jeżeli mam jakiś cel w zawodowych rzeczach albo w jakimś projekcie, którym się zajmuję czy coś takiego, to zanim go jeszcze osiągnę, to już mam kolejny, więc trochę jest tak, że nie ma tych takich przystanków, gdzie wiesz, osiągnęliśmy wszystko, co było trzeba, teraz możemy trochę poświętować, a potem dalej. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale tak po prostu mam faktycznie. Chociaż nie powiedziałbym, że to jest tak, że okej, nie czuję satysfakcji, nie? Albo coś w tym rodzaju. Nie, jakby czuję satysfakcję, tylko raczej to nie są takie, wiesz, jednorazowe piki satysfakcji w momencie osiągnięcia jakiegoś celu, tylko taką ogólny, stały poziom satysfakcji zrobienia rzeczy, które robię. Najwięcej satysfakcji czuję, jak w Apex Legends mam pierwsze miejsce w meczu.
Tak, ale myślę też, że zawodowo, bo też patrzyłam na pewne takie zawodowe wyznaczniki sukcesu, no to jednym z elementów, na które wskazują niektórzy autorzy tekstów, jest to właśnie, że nie nudzimy się tym, co robimy, że to daje nam czy to mniejsze, czy to większe wyzwania i jakieś takie właśnie nawet jeśli nie jesteśmy w stanie jasno zdefiniować tego sukcesu jednorazowo, czy na przykład czujemy większą, czy mniejszą satysfakcję, to fakt, że się nie nudzimy, że zawsze coś nam jeszcze ta praca może zaoferować i możemy w niej zrobić coś jeszcze i nie popadamy w rutynę, albo też po prostu, nawet jeśli nasza praca jest rutynowa, to wciąż nas bawi, że to też jest swego rodzaju sukces, dlatego że, no, ja się z tym trochę zgadzam, bo tyle osób na świecie pracuje w zawodach, które ich kompletnie nie bawią i które nie stawiają przed nimi żadnych wyzwań nigdy, albo w których nawet nie sposób odnaleźć tego takiej nawet krótkotrwałej satysfakcji, nie wiem, ze zrealizowanego projektu, że kiedy już można robić coś, co nas cieszy, bawi, czy po prostu widzimy dla siebie jakąś przyszłość, która nie jest tylko ciągłym powtarzaniem tych samych czynności, to też jest jakiś sukces. I myślę, że nawet to jest taki, że zrobiliśmy się tacy bardzo łapczywi we współczesnym świecie na jakieś takie takim myśleniem, że każdy ma ciekawą pracę i każdy powinien mieć tą ciekawą pracę i to jest nic dziwnego, że każdy powinien mieć ciekawą pracę, a tymczasem właściwie większość ludzkości przez większość swojego istnienia wykonywała rzeczy bardzo nieciekawe i w sumie robiła je głównie po to, żeby przeżyć. I nadal mnóstwo osób ma takie prace, więc można powiedzieć, że jeśli znajdziemy coś, co sprawia nam przyjemność i coś, w czym się odnajdujemy i daje nam jakieś możliwości, nie wiem, awansu, to już właściwie osiągnęliśmy sukces na tle większości ludzkości, która pracuje, no bo musi, a nie dlatego, że to daje jakąkolwiek satysfakcję.
Wiesz co, ja tutaj w takim razie chciałbym skręcić w trochę inną stronę, to znaczy ja w ogóle miałem, żeby kontynuować ten temat, ja miałem to szczęście, że nigdy nie miałem takiej pracy przez dłuższy czas, w której robiłem coś rutynowego, nie? To znaczy tak naprawdę moja pierwsza, inaczej, pierwsze zajęcie, którym się zajmowałem, no to było pisanie tekstów na strony internetowe, newsów i tak dalej, i tak dalej, co już było, okej, to było coś, czym można się znudzić, ale to już było, wiesz, jednak za każdym razem piszesz inny tekst, a nie robisz za każdym razem tego samego burgera w tej samej restauracji, albo nie, wiesz, nie robisz powtarzalnych czynności. Jakby nigdy nie miałem zajęcia, które polegało na robieniu powtarzalnych czynności przez 8 godzin. Zawsze to było w jakiś sposób kreatywne, w jakiś sposób twórcze, nie? Więc to jest duże szczęście, które miałem, ale z drugiej strony kwestia jest taka, że ten taki stały dopływ satysfakcji w rodzaju, wiesz, pracuję w firmie, która zajmuje się robieniem różnych projektów i te projekty, wiesz, wymyślamy, tworzymy, one osiągają sukces, siadamy do kolejnego projektu i tak dalej, może sprawić, że zaczniemy mieć poczucie, że ta satysfakcja to jest wszystko, czego potrzebujemy. I mam wrażenie, że to jest to takie powiedzenie, że wiesz, korpo wciąga, nie? Dlatego, że często jest tak, że praca w korporacji jakiejś oznacza tak naprawdę pracę, to też już mówiliśmy kiedyś w podcaście, oznacza często pracę nad różnymi ciekawymi projektami, które są fajne, które są ciekawe i dostajesz pieniądze i dostajesz satysfakcję, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy, jak się nad tym zastanowi, to nie masz tego rozwoju, bo w momencie, w którym, wiesz, wyjdziesz z tej firmy, to jasne, wyjdziesz z jakimś tam doświadczeniem i tak dalej, ale tak naprawdę okaże się, że wszystko, co tworzyłaś do tej pory przez te lata, być może, nie należy do ciebie, należy do firmy. Oczywiście taka firma nie może sobie pozwolić na to, żeby jakikolwiek pracownik był niezastąpiony, więc za chwilę znajdzie się ktoś, kto zajmie twoje stanowisko i miną 3 miesiące i tak naprawdę firma w ogóle nie będzie pamiętała, że ktoś taki jak ty istniał, a ty tak naprawdę z tego wyciągniesz x lat pracy w firmie Y, jakieś tam swoje doświadczenie, które możesz oczywiście przekuć w coś pozytywnego albo nie, ale mam wrażenie, że ludzie bardzo często z tych takich trzech czynników, powiedzmy, czyli pieniądze, satysfakcja i rozwój, akceptują to, że dostają wiesz, po trochę każdego z nich, a przede wszystkim myślę, że praca w dużej firmie zapewnia przede wszystkim pieniądze i przede wszystkim zaskakująco właśnie satysfakcję w związku z tym, że wiesz, dostajesz to takie, bierzesz udział w ciekawych projektach, nie? I ciekawe wyzwanie dostajesz, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy stoisz w miejscu, bo nawet jeżeli się rozwijasz, to w sumie rozwijasz się wewnątrz tej samej firmy, a nawet od pewnego momentu zaczyna być tak, że już osiągnęłaś na tyle mistrzostwa w tym swoim czymś, tym czymś, co robisz akurat, że tak naprawdę siedzisz w tym korpo i dostajesz faktycznie pieniądze, dostajesz faktycznie jakąś tam satysfakcję, albo ułudę satysfakcji, bo mam wrażenie, że to często jest takie, wiesz, udowadnianie sobie, że tak, to jest ta prawdziwa satysfakcja, mimo że tak naprawdę to jest taka, wiesz, udawana troszkę satysfakcja, nie dostajesz tego rozwoju, ale wydaje ci się, że jesteś w dobrym miejscu. Myślę, że to jest tak, że często ta satysfakcja to jest coś, co sobie troszkę przeceniamy. Nie wiem, jak uważasz.
Moim zdaniem masz bardzo dużo racji. To znaczy, rzeczywiście to, co mówisz, ta kwestia rozwoju, to, że rzeczy w życiu dobrze zmieniać ma, moim zdaniem, olbrzymie znaczenie. I tutaj też to jest taki ładny segue i to w ogóle, żebyśmy porozmawiali sobie o tym, czym jest rozwój. No bo ja na przykład osobiście uważam, że rozwój jest nie tylko kwestią zdobywania tych twardych umiejętności, czyli powiedzmy pójścia na jakieś studia podyplomowe, zdobycia tam wiedzy, zdobycia jakiegoś nowych uprawnień, czy nie wiem, no chociażby nawet awansu w ramach tej samej firmy, ale także na takim umiejętności rozszerzania swoich tych, to się nazywa umiejętności miękkie? Tak dobrze mówię?
Ja nie wiem, wiesz co, ty mówisz o jakichś miękkich umiejętnościach, ja nie wiem, co ty masz na myśli nawet. Życie to jest.
Mówię o tym wszystkim, co jest związane z relacjami z innymi ludźmi, z tym, jakie miejsce widzimy dla siebie w grupie, w tym, jak umiemy sobie poradzić z rzeczami, które są dla nas niespodziewane, z porażkami, ze zwycięstwami, z tym, jak musimy nagle zrobić coś, czego nigdy w życiu nie robiliśmy.
Zmontować podcast na przykład.
Chociaż to jest akurat nabywanie umiejętności twardych, bo montowanie podcastów jest umiejętnością bardzo konkretną. Natomiast na przykład nauczenie się przez lata nie reagowania złością na twoje docinki, to jest umiejętność miękka.
Okej, okej. Bardzo miękka nawet.
bardzo mięciutka, taka jak pluszowa wręcz. Nie, ale wydaje mi się, że o tym, co mówisz, to też jest bardzo ważne. To znaczy, że jeśli się myśli o swojej karierze i ogólnie o całym swoim życiu, to właśnie te zmiany, ten rozwój powinien wiązać się z tym, jak współpracujemy z innymi ludźmi, czy jak podchodzimy do pewnych elementów w naszym życiu, bo na przykład można bardzo dużo czasu spędzić będąc, nie wiem, w jednej firmie, w kolejnych zespołach i zawsze być tą osobą, która, no, bardzo dobrze wykonuje jakieś rzeczy, ale nigdy nie ma dobrych pomysłów. Albo zawsze być osobą, która podsuwa nowe pomysły, ale kiedy dochodzi do ich realizacji, to przesuwa się na długi plan. To wychodzi, powie, dobra, wymyśliłem to, do widzenia. Nigdy nie rozwiązywać żadnych konfliktów. Tylko, nie wiem, być osobą, która przekazuje rozwiązywanie konfliktów innym osobom. A dla mnie to też jest bardzo ważny rozwój i to też taki dobrze rozumiany rozwój, bo to, co, jak mówisz, z każdej firmy możemy odejść i okaże się, że te nasze umiejętności, które kształciliśmy w tej firmie, w tym środowisku, wśród tych ludzi, już nie mają znaczenia, tak? Firma funkcjonuje bez nas. Ale te miękkie umiejętności nie tylko przydadzą nam się w następnej pracy, ale w ogóle przydają się w życiu. I dla mnie na przykład to jest bardzo ważne, żeby myśleć o rozwoju, tak? Dlatego uważam, że na przykład ponoszenie porażek, czy nieudany projekt, czy przekroczenie deadline'u, czy powiedzmy nawet nieudana rozmowa o pracę jest pewnym elementem rozwoju. A mam takie wrażenie, że kiedy się mówi rozwój, 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 to wszyscy jakby od razu widzą jakąś szkołę podyplomową, jakieś, nie wiem, nauczenie się montowania podcastu, jakieś takie tylko i wyłącznie bardzo twarde rzeczy, na które potem masz papierek. I masz powiedzieć, no, byłem na 5 szkołach podyplomowych i 4 kursach internetowych i 5 webinarach i zadbałem o swój rozwój, a tymczasem w każdym swoim konkretnym wyzwaniu przyjmujesz dokładnie tą samą rolę i tak naprawdę zachowujesz się tak samo.
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia pewnego balansu, bo... Teraz słuchaj, nie wiem, czy widziałeś to takie słynne przemówienie Steve'a Jobsa na Stanfordzie na otwarcie albo zamknięcie roku, nie?
Tak, widziałam, tak na pewno, tylko widziałam je stosunkowo dawno. To było to, jak on mówił, że ma raka?
Tak, tak, on mówił wtedy o diagnozie, ale jedną z rzeczy, o których mówił wtedy, a właśnie a propos tego, a propos śmierci, było to, że zawsze jak wstaje rano, to patrzy w lustro i zastanawia się, czy gdyby miał dzisiaj umrzeć, to nadal robiłby to, co ma w planie robić. Ale kiedy jakby przez zbyt wiele dni z rzędu odpowiedź brzmi nie, to jakby wie, że musi coś zmienić w swoim życiu. I to wydaje się trochę cheesy, w sensie wydaje się zdecydowanie bardziej cheesy, kiedy jest mówiony przez człowieka, który nie umiera akurat na raka, ale czyli przeze mnie, ale to jest jednak, jest w tym dużo prawdy, nie? Bo mam wrażenie, że to jest pewien balans, bo z jednej strony masz te umiejętności miękkie, które oczywiście istnieją i oczywiście są dużą, wydaje mi się, że nawet większą częścią rozwoju niż te twarde, bo wydaje mi się, że to jest tak, że wiesz, nabycie pewnej umiejętności twardej to jest, wiesz, nauczenie się zrobienia czegoś, potem dodoskonalić w jakiś tam sposób, jasne, to jest rozwojowe, ale jednak mam wrażenie, że te miękkie to jest coś, na czym masz tak naprawdę większe pole do i które są trochę mniej konkretne, a przez to trochę są bardziej... Nie wiem, jakiego słowa tu użyć, wiesz, ale jakby ciężko jest je tak naprawdę przełożyć na cyfry, obliczyć w jakiś sposób, nazwać jakimiś, wiesz, ciężko jest relacje międzyludzkie nazwać takimi poziomami, jak, wiesz, jak znajomość angielskiego, czy coś takiego. Nie jesteś w stanie zrobić z tego egzaminu, to jest coś, co jest, no właśnie, jest miękkie, tak? Więc z jednej strony masz to, ale z drugiej strony, więc to jest coś, co jasne, istnieje i to sobie rozwijasz, ale z drugiej strony wydaje mi się, że warto pamiętać, że sam fakt, że te umiejętności się rozwijają, nie ma znaczenia w momencie, w którym nic z nimi tak naprawdę nie robisz. Bo fajnie mieć coraz lepsze umiejętności, wiesz, negocjacji albo lepsze relacje między ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I rozwijać się na poziomie tych umiejętności miękkich, ale co z tego, jeżeli tak naprawdę dalej zawodowo czy rozwojowo, jeżeli chodzi o to pozostałe, stoisz cały czas w tym samym miejscu, nie? Wydaje mi się, że to jest, wiesz, jak robienie te umiejętności twarde i umiejętności miękkie są trochę jak lewa i prawa noga, nie? Nie możesz chodzić używając tylko jednej. Wydaje mi się, że to jest tak, że jasne, że mogą te twarde na chwilę stanąć w momencie, w którym te drugie, wiesz, rozwijasz, ale te drugie rozwijasz tak naprawdę po to, żeby potem zrobić kolejny krok tą drugą nogą, nie? I mam wrażenie, że często też jest tak, że ludzie sobie, że dla ludzi to rozwijanie umiejętności miękkich jest takim trochę usprawiedliwieniem, że w gruncie rzeczy w całej reszcie kategorii stoją cały czas w tym samym miejscu.
A nie, to ja się z tobą, to akurat tu 100% zgody. To znaczy jakby, ja nie chcę dyskredytować zdobywania nowych takich realnych, rzeczywiście twardych umiejętności, tylko mam wrażenie, że właśnie dla mnie z kolei bardzo dużo osób zamyka się na to, że to jest bardziej, że tak naprawdę ten rozwój zawodowy to jest po prostu rozwijanie się jako człowiek i uczenie się nowych rzeczy jako człowiek. No jako człowiek uczymy się nowych umiejętności, ale także egzystowanie z innymi ludźmi, tak? Zmieniamy się w czasie. No i rzeczywiście, no to, to prawa i lewa noga, to się z tobą zgadzam. Inna sprawa jest taka, że też, co ja zauważyłam teraz, bardzo widzę wśród znajomych, że istnieje taki moment, w którym człowiekowi się wydaje, że już powinien skończyć. Znaczy, że już kolejne studia czy kolejne kursy już nie mają trochę sensu i że już właściwie trzeba być na tym miejscu, na którym się zostanie. I albo na przykład zmiana pracy, tak drastycznie zmiana pracy czy zawodu, to już jest się za starym na to. I dla mnie to jest dosyć takie paranoiczne, bo bardzo często słyszę te uwagi od osób, które mają 20 parę, 30 parę lat. I mam takie, no, do emerytury, jeśli pójdziecie na emeryturę, zostało wam jeszcze, no, dobrych 3 dekady. I co? I to już koniec ma być? Macie robić do końca życia to, co wybraliście mając 20 czy 30 lat? No to trochę nie ma sensu. I to jest jeszcze jedna z tych rzeczy, prawda? Że jakby ten rozwój właściwie nie ma powiedziane, kiedy masz skończyć, tak? Oczywiście może być taki moment, kiedy ci już nie chce, czy uważasz, że zdobyłeś te wszystkie umiejętności, które są ci potrzebne do pracy, która daje ci satysfakcję, ale z drugiej strony nikt nie mówi, że nie wolno dalej i że, dobra, masz 32 lata, koniec ze studiami podyplomowymi, koniec ze zmienianiem zawodów.
Koniec z
życiem.
Masz zawód,
to do końca życia. Koniec z życiem, teraz ma już tak być i jak nie osiągnęłeś sukcesu, to do widzenia.
Wiesz co, już skończyło się. Na rynku telefonów, w sensie smartfonów, jest takie zjawisko, pewnie nie tylko na tym rynku, ale akurat ten obserwuję, więc mogę to łatwo opisać, jest takie zjawisko, że im bardziej rośnie cena smartfona, tym mniej dostajesz za dodatkową cenę. W sensie w momencie, w którym masz smartfon za $200 i smartfon za $300, to ten za 300, jak dodasz to 100, prawdopodobnie będzie znacznie, znacznie lepszy od tego za 200. Będziesz miała masę dodatkowych funkcji, znacznie lepszą, nie wiem, obudowę, lepszy aparat itd. Ale jak weźmiesz smartfon za $800 i smartfon za $900, to różnica z nimi będzie naprawdę znikoma. To znaczy ta różnica między nimi. To znaczy ta różnica, im wyższa cena, tym za kolejne, wiesz, setki dolarów, czy pięćdziesiątki, czy dziesiątki dolarów dostajesz tak naprawdę mniej, nie? Że jakby im bliżej tego dachu, tym płacisz dużo za to, że masz troszeczkę lepszy aparat, bo ma diamentowe coś tam, nie? W środku. I mam wrażenie, że troszkę jest podobnie z tym rozwojem i zwłaszcza wydaje mi się, że w kwestii, znaczy nie, tak naprawdę w kwestii wszystkiego, nie? Im bliżej jesteś mistrzostwa, tym więcej kosztuje cię zrobienie mniejszych kroczków. Jak levelowanie, wiesz, w grach RPG. Im wyższy masz level, tym trudniej jest wbić kolejny level. I często jest też tak, że mam wrażenie, że często jest tak, że są ludzie, którzy, wiesz, siedzą w, są pracownikami korporacji od 8 lat, 5 lat, 7 lat, itd. Ja pracowałem w korpo przez 8 lat, więc to nie jest tak, że wiesz, że śmieję się z kogoś, jakby mówię to między innymi przez własne doświadczenie. I masz już ten taki etap, że wiesz, robisz pewną rzecz, czujesz, że się rozwijasz, rozwijają ci umiejętności miękkie itd., ale w pewnym momencie zaczyna być tak, że o ile przez pierwszy rok rozwinęłaś się bardzo mocno, przez drugi, trzeci, piąty bardzo mocno, to na tym między 7 a 8 rokiem czujesz, że trochę się rozwinęłaś, ale z grubsza robisz to samo. To już jakby ten rozwój jest już tak, to już jest tak wyciskasz z tej cytryny rozwoju ostatnie kropelki, że poświęcasz bardzo dużo siły, żeby wycisnąć, wiesz, tak bardzo, bardzo niewiele, nie? A często jest tak, że mam wrażenie, że często jest tak, że dla ludzi, którzy są w tym miejscu, to jest trochę takie właśnie, tak jak mówiłem, takie troszkę usprawiedliwianie, nie, bo ja tu się rozwijam, tu robię coraz lepiej, tu mam nowe projekty i tak dalej, ale co z tego, że masz kolejny projekt, jeżeli ten projekt jest, tak naprawdę nie da ci niczego nowego, bo już masz tak dużo doświadczenia w tego typu projektach, że niczego się nie nauczysz. To jest inny projekt, ale on składa się z podobnych klocków, co wiesz, wszystko tak naprawdę znasz od podszewki do tego stopnia, że nie nauczysz się niczego nowego. I w tym momencie wydaje mi się, że to jest moment, w którym musisz podjąć decyzję. Czy to jest tak, że to sprawia ci tyle satysfakcji i tyle szczęścia, że już nie potrzebujesz tego rozwoju, możesz to robić do końca życia i uważasz, że to jest na tyle stabilne, że gdyby, nie wiem, branża upadła, to znajdziesz sobie coś nowego do roboty, ale już jakby chcesz to robić, czy jednak to jest ten moment, gdzie jeszcze czujesz, że to nie jest to uczucie i że to nie jest, wiesz, ten punkt, w którym się chcesz zatrzymać i tak dalej. A wydaje mi się, że to, o czym mówisz, wynika trochę z tego, że powiedzenie sobie, okej, to mi wystarczy, tu, w tym miejscu w życiu czuję się dobrze, jest tym takim wygodniejszym, to jest to wygodniejsze rozwiązanie. Powiedzenie sobie, okej, nie chcę szukać nowej pracy, w tym miejscu, w którym jestem w korpo, jest mi okej, to jest jakby pytanie, bo dla części ludzi to na pewno jest świadoma decyzja, która dokładnie oznacza to, co mówię, ale myślę, że dla części ludzi to jest takie powiedzenie, okej, udowadniam samemu sobie, że jestem w dobrym miejscu i tak naprawdę już nie muszę się rozwijać, nie muszę robić niczego nowego, co niekoniecznie jest prawdą, ale często jest po prostu tym łatwiejszym rozwiązaniem, nie?
To znaczy, innymi słowy twierdzi, że kiedy dochodzimy do pewnej ściany, to być
to
może
trzeba się zastanowić, czy chcemy w życiu w tym momencie zbudować dom pod tą ścianą, czy jednak chcemy pójść w innym kierunku, bo często mam wrażenie, że wiesz, pójście w innym kierunku wymaga odwagi, nie? Rzucenie pracy po iluś tam latach i powiedzenie, okej, teraz się będę uczyć czegoś nowego, wymaga odwagi, ale jednocześnie mam wrażenie, że jak już jesteście na tym etapie, gdzie po 8 latach w korpo, wasz jakby praktyczny rozwój, praktyczne te kroki, które wykonujecie, są już bardzo, bardzo malutkie i tak naprawdę, wiesz, już jesteście na tym poziomie robienia rzeczy, które robicie, już macie tak dużo doświadczenia, że tak naprawdę przychodzi wam to z wielką łatwością, to przejście do czegoś zupełnie nowego, pójście w innym kierunku, z jednej strony sprawia, że nagle stracicie to poczucie takiej totalnej pewności, że macie wszystko w małym palcu, ale z drugiej strony będziecie mieli taką perspektywę nauczenia się nowych rzeczy i ten rozwój nagle tak przyspieszy, bo nagle, wiesz, pójdziecie w innym kierunku, gdzie już nie obijacie się o ścianę, tylko nagle macie zupełnie nową trasę i tak dalej i nagle lecicie na pełnej prędkości i to z drugiej strony da wam jeszcze większą satysfakcję, więc zawsze jest coś za coś, tak? Z jednej strony myślę, że perspektywa szybszego i większego, tak naprawdę większe pole do rozwoju i pole dla większej satysfakcji wymaga pewnego ryzyka i pewnego wyjścia, wiesz, ze strefy komfortu, nie? Więc zawsze jest coś za coś. Jeżeli jesteście maksymalnie w strefie komfortu i macie 100% w ogóle pewności tego, co robicie i tak dalej, to prawdopodobnie już na tym etapie nie bardzo się rozwijacie i ta satysfakcja będzie już coraz mniejsza. Jeżeli macie dużą satysfakcję i duże pole do rozwoju, no to prawdopodobnie nie czujecie się w tym miejscu tak bezpiecznie i komfortowo, jak w innym moglibyście się czuć, więc trudno mieć... Pewnie dałoby się z tego zrobić taki diagram, wiesz, są takie diagramy, gdzie jest trójkąt i musisz wybrać dwa albo jakieś takie miejsce i im bliżej jesteś jednego, tym dalej jesteś pozostałych. Jeżeli się skupisz na wyłącznie jednym, to jesteś na maksa daleko od pozostałych, albo możesz mieć idealną równowagę i tak dalej, i tak dalej. Pewnie dałoby się zrobić z tego taki diagram, ale jesteśmy w podcaście, więc nie możemy wam narysować diagramu teraz. Przykro mi. Takie jest życie, słuchajcie, musicie sobie sami narysować diagram teraz.
Tak, a jest jeszcze jedna rzecz, o której myśmy tak właśnie nie powiedzieli, a wydaje mi się, że to jest całkiem ważne. Otóż nie powiedzieliśmy
fizyka
o pieniądzach,
kwantowa.
Tak?
A nie, przepraszam.
Fizyka kwantowa, pieniądze. Bo jakby mam takie wrażenie, że w ostatnich latach stało się takim dosyć popularnym mówienie o tym, że, no, że sukces to nie są pieniądze, tak? Że jest tyle innych wyznaczników sukcesu, że te pieniądze jako wyznacznik sukcesu to się już kompletnie zdewaluowało, no i że poza tym dzięki temu możemy się dobrze czuć, bo osiągnęliśmy sukces, a niekoniecznie jest to sukces finansowy, że jest wiele rodzajów sukcesu. Ja się z jednej strony z tym zgadzam, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że jednak bardzo trudno jest czuć taką pełną satysfakcję ze swojego życia zawodowego w sytuacji, kiedy strona finansowa nie domaga, no bo jednak mimo wszystko prestiżem człowiek się nie naje, tam poważaniem innych też się trochę za bardzo nie naje, satysfakcją zdecydowanie człowiek się nie naje, może po prostu nie chcieć jeść, bo jest taki szczęśliwy i też bardzo trudno zmieniać życie innych ludzi, kiedy musimy się bardzo mocno skoncentrować, no nie wiem, na tym, żeby mieć na rachunki, czy na tym, żeby nam starczyło do pierwszego, więc wydaje mi się, że z jednej strony jasne, poczucie sukcesu niekoniecznie musi być uzależnione od pieniędzy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nie można tak sobie po prostu powiedzieć, że niezależnie od tego, ile się zarabia i jaka jest nasza sytuacja finansowa, to ten sukces jest równie dostępny. Znaczy mam wrażenie, że jednak mimo wszystko to można powiedzieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy i tak się dobrze zarabia.
Tak, właśnie miałem powiedzieć, że podejrzewam, że ludzie, którzy mówią, że pieniądze to nie jest najważniejsze w sukcesie, to są ci ludzie, którzy nie mają problemu z pieniędzmi w tym momencie w swoim życiu. Nie oznacza to, że są bogaci, wiesz, ale myślę, że coś takiego możesz powiedzieć dopiero w momencie, w którym możesz sobie, wiesz, możesz nie myśleć o tym, że okej, potrzebuję więcej zarobić, bo potrzebuję gdzieś tam zrobić dodatkowe pieniądze, bo nie wiem, bo muszę zapłacić rachunki, nie? Ale ja dzisiaj cytuję filozofów, już raz cytowałem filozofów, więc teraz też zacytuję współczesną filozofkę Ariane Grande, która w swoim utworze Seven Rings, moje tłumaczenie będzie na żywo, w swoim utworze Seven Rings śpiewa: ktokolwiek powiedział, że pieniądze nie mogą rozwiązać twoich problemów, prawdopodobnie nie miał na tyle dużo pieniędzy, żeby rozwiązać swoje problemy. I ja uważam, że to jest prawda. Uważam, że jasne, pieniądze nie czynią wartości człowieka, nie definiują człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że takie mówienie, nie, pieniądze nie dają szczęścia, pieniądze coś tam... Jasne, to często jest tak, że ktoś, kto ma dużo pieniędzy, nie daje gwarancji szczęścia. Pieniądze nie dają gwarancji szczęścia. Ale też uważam, że takie dewaluowanie pieniędzy i mówienie, nie, to się kompletnie nie liczy. No kurczę, potrzebujemy ich do życia, a jak mamy ich więcej niż potrzebujemy do życia, to zdecydowanie łatwiej jest pomagać innym niż nie mając pieniędzy, naprawdę. Więc ja bym tego tak kompletnie nie ignorował i jakby wydaje mi się, że to w wielu... To takie mówienie, że nie, pieniądze to kompletnie nie mają znaczenia, że liczy się co innego... Myślę, że dobrze być w takim miejscu w życiu, żeby móc sobie pozwolić na mówienie czegoś takiego. Chociaż myślę, że to jest trochę naiwne mówienie tego, nawet jak się jest w takim miejscu w życiu, bo to oznacza, że trochę, wiesz, myślę, że ludzie, którzy coś takiego mówią, trochę jakby ignorują to, jak w dobrej sytuacji muszą być, żeby móc sobie pozwolić na powiedzenie takiego zdania. O, w ten sposób. To jest skomplikowane, co powiedziałem, ale Ariana Grande na pewno w którymś momencie w jakimś swoim utworze ujęła to lepiej, więc...
Tak, jeszcze mam takie poczucie, że bardzo często... Próbuje się nam mówić, że ten aspekt finansowy nie jest bardzo ważny, żeby nas wykorzystać. No właśnie, żeby na przykład przywiązać nas do jakiegoś miejsca pracy, czy do jakiejś czynności, właśnie mówiąc, ej, ale to ci da tyle satysfakcji, tyle prestiżu, to będzie takie fajne. A potem ktoś właściwie oczekuje, że będziesz lecieć na tym, że jakby przyjmiesz, że satysfakcja i prestiż to są wystarczające zapłata za twoją pracę.
Tak, zwłaszcza, że to jest, że ci przerwę, to jest często właśnie działanie tego, to co mówiłem wcześniej, działanie tych wielkich korporacji i tak dalej, które ci, wiesz, mówią ci o tej satysfakcji, o tym wszystkim, jakby świadome tego, że tak naprawdę, że wiesz, że muszą ci na chwilę zamydlić oczy tą satysfakcją, żebyś zapomniała o tym, że tak naprawdę oddajesz swój czas na rzecz czegoś, co nigdy tak naprawdę nie będzie twoje i wiesz, i swoją kreatywność, czy swoje, nie wiem, pomysły wrzucasz w coś, co nie jest, wiesz, twoją działalnością, która potem da ci jakieś profity, tylko jest czyjąś działalnością i ty w zamian za to dostaniesz tą taką ułudę satysfakcji i pracy w młodym, ciekawym świata i rozwijającym się zespole i tak dalej, nie?
Tak, a ta osoba, która ci zatrudnia, dostanie za to pieniądze. I to jest, bo to jakby te pieniądze gdzieś tam są w tej twojej działalności, tylko niekoniecznie trafią do ciebie. A wydaje mi się, że chyba wszystko ogólnie mówiliśmy, doszliśmy do wniosku, że rozwój jest jak smartfony i że wszyscy chcemy zarabiać coraz więcej
i
pieniędzy.
I że Ariana Grande należy cytować i słuchać, bo wiele mądrych rzeczy o pieniądzach ma do powiedzenia. Nie, Seven Rings, super utwór, mój ulubiony. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście na przykład poszukać nowej pracy albo zorientować się w rynku pracy, który jest, to nasz sponsor Pracuj.pl organizuje Jobicon. Mówiliśmy o tym na początku. W środku powinien być spot też, jeszcze raz. Teraz ja w ogóle mówię o tym, mimo że nie dostaliśmy pieniędzy za mówienie o tym 3 razy w odcinku. Po prostu mówię o tym autentycznie w tym momencie, dlatego że to pasuje do tematu odcinka, bo... Jeżeli poczuliście na przykład pod wpływem naszych słów, że kurczę, że moglibyście czuć większą satysfakcję, albo że stoicie w miejscu, to jeszcze raz, Wrocław 8 października, Warszawa 10 października, Kraków 17 października, wszystko za darmo, trzeba sobie tylko pobrać bilet, link będzie w opisie jeszcze raz, więc zapraszamy i dziękujemy jeszcze raz Pracuj.pl za sponsorowanie tego epizodu. I tyle w naszym temacie głównym i tyle od nas na dziś. Słuchajcie, ZVZ.pl, nasza strona. Już 5. tydzień obiecuję, że usiądę do niej, żeby ją uporządkować, bo to ona jest teraz tak roboczo zrobiona, ale to się stanie kiedyś. To się kiedyś stanie, naprawdę. I kontakt @zvz.pl to jest nasz adres mailowy, na który możecie pisać. Dajcie znać, co uważacie o tym odcinku, co myślicie o nas, co myślicie o rzeczywistości, czy lubicie Ariana Grande, czy lubicie Steve'a Jobsa, czy ile zapłaciliście za smartfona, cokolwiek. A jak się nie zgadzacie z nami, to też sklep. zvz.pl/sklep. Też niedługo pojawią się nowe wzory, obiecuję. Mam nadzieję, że przed premierą tego odcinka będę miał okazję je wrzucić. I co? Piszcie nam recenzje gdziekolwiek się da, nawet na naszym fanpage'u facebook.com/zvz.pl, pisane razem. Możecie dodawać recenzje, jeżeli wam się podobał albo nie podobał ten odcinek. Napiszcie, oglądajcie seriale, słuchajcie nas, piszcie do nas, bądźcie dla siebie mili i rozwijajcie się, osiągajcie sukces. Ja w ogóle, słuchaj, jeszcze jedną rzecz polecę. Jedną z najlepszych rzeczy, jakie można obejrzeć w rzeczywistości w internecie, ja zaraz czekaj, to znajdę, jak opowiadam, jest film na YouTubie, mam go już, nazywa się, cytuję, wpiszcie to sobie w wyszukiwarce YouTuba, rada, która zmieni waszą przyszłość, każdy powinien to zobaczyć, lepsza motywacja. I na okładce jest Denzel Washington z jakiegoś powodu.
O mój Boże, to jest najlepszy film na
YouTubie. To jest najlepszy film, jaki istnieje. I w nim dowiecie się, jaki sekret ma wam do przekazania znany coach, mówca motywacyjny, ojciec 2 dzieci, zdobywca Oscara Denzel Washington. Przede wszystkim coach, nie? Jakby wiadomo. To jest film, w którym...
On to coś chyba kiedyś
to jest film,
jeszcze.
W którym jakby pojawia się w pewnym momencie Jim Carrey, którego chyba twórcy tego filmu nie wiedzieli, że to jest Jim Carrey i użyli go nieironicznie, jakiś scen, gdzie on w ogóle robi dziwne rzeczy. Więc niesamowita rzecz do obejrzenia. Polecam. To jest jeden z 2 najlepszych filmów w historii YouTube'a. O drugim wam opowiem kiedyś w podcaście. Więc to jest bonus dla ludzi, którzy słuchają odcinka do samego końca. Możecie się dowiedzieć, na okładce jest napisane zrób to, czego 99% nie robią ludzie. Więc jeżeli chcecie zrobić to, czego 99% nie robią ludzie, to słuchajcie naszego podcastu. Myślę, że 99% ludzkości nie słucha, a wy jesteście w tym 1%.
Nie, też mi się tak wydaje.
Więc gratuluję.
No, jesteście wybrani.
Tak, więc to właśnie wy, którzy słuchali do ostatniego zdania. Do usłyszenia za tydzień. Żegnajcie.
Pa, pa.